Rozdział drugi. Wczoraj szukałem żony. Chyba to jest ona. Problem. Molly. Do domu wróciłam wcześniej niż planowałam. Matka mocno mnie uścisnęła i wybuchła rozdzierającym płaczem. Ja stałam jak zamrożona, nie byłam w stanie wydobyć z siebie dźwięku. W końcu zaprowadziłam ją do sypialni, dałam środek nasenny, który wzięłam z jej apteczki, zwróciwszy uwagę, że miała tam prawdziwy raj dla ćpuna, i wróciłam do salonu. Usiadłam na skórzanej sofie i nie byłam w stanie się ruszyć. Miałam wrażenie, jakbym była gdzieś poza ciałem, poza sobą. Tak bardzo pragnęłam, aby to wszystko okazało się koszmarnym snem. Obudzę się w Gdyni, skacowana po openerze. Jednak byłam w swoim mieście, w salonie naszej wielkiej posiadłości w podwrocławskich Bielanach. Kiedy do domu wrócił ojciec w towarzystwie tego swojego przydupasa, nadal siedziałam na sofie. Spojrzałam na niego i dostrzegłam na jego twarzy coś, co sprawiło, że poczułam złość. On się bał. Bał się. Pewnie martwił się o pieprzone sondaże wyborcze i o to, jak teraz wytłumaczy samobójstwo córki. On, lider prawicowej partii, który głosił wszem wobec rodzinne wartości, a sam uchodził za przykładnego męża i ojca. Szybko wróciłaś, powiedział, nie patrząc na mnie. Nalał sobie wódki i wychylił pół szklanki. Tadeusz, jego prawa ręka, stał nieruchomo przy ścianie i patrzył na mnie. On zawsze patrzył na mnie tak, że robiło mi się zimno. Jak to się stało? Spytałam cicho. Objęłam się ramionami, rozcierając je lekko. Twoja siostra była słaba, za słaba na moją córkę. Jak to się stało? Powtórzyłam, cedząc słowa. Musiałam nad sobą panować. Zjadła tabletki twojej matki. Mówiłem, że nie wolno trzymać tego gówna w domu. Dlaczego to zrobiła? Spytałam szeptem. Bardziej siebie niż jego, ale usłyszał. Kiedy uniosłam głowę, znowu widziałam strach w jego niebieskich oczach, zimnych i nieczułych. Zawsze taki był. Bo była słaba, ryknął. A teraz mam problem, kurwa, jego mać. Otuliłam się swetrem i wstałam z sofy. Musimy załatwić pogrzeb, powiedziałam. Już to zleciłem Krystynie. Krystyna była jego asystentką i byłam pewna, że ze sobą sypiają. Kiedyś zapewne miała nadzieję, że ojciec zostawi moją matkę i zwiąże się z nią 30-letnią długonogą, ambitną bizneswoman po MBA. Ale tak się nie stało. I teraz, lekko po 40, chyba już się pogodziła z tym, że zawsze będzie tą drugą. Mimo to wiem, że wskoczyłaby za moim ojcem w ogień. Ona ma załatwiać pogrzeb twojej córki? Warknęłam. A co, twoja matka ma to zrobić? Może gdyby nie była taka napruta? Wolę, aby wszystko zostało porządnie załatwione. Ja muszę się zająć prasą. Tadeusz, spojrzał na swojego szympansa, dzwoń po Jasińskiego. Niech tu natychmiast przyjeżdża. A ty, zmierzył mnie wzrokiem, doprowadź się do porządku. Będziesz teraz na świeczniku, a ja nie mam zamiaru pokazywać się z córką, która tańczy naga na scenie z jakimiś raperami. Te dwa dni przeżyłam na autopilocie. Zajmowałam się mamą, która żyła jakby w wielkiej mgle. Pogrzeb miał się odbyć pojutrze. Mój stary udzielał wywiadów z grobową miną, smutnym, niemal zrozpaczonym tonem. Opowiadał o tym, że jego córka od lat walczyła z depresją i rodzina robiła wszystko, aby jej pomóc, ale niestety to straszna i podstępna choroba. Załatwił nawet jakieś zaświadczenie ze szpitala psychiatrycznego. Te niby wyciekły do prasy, ale ja doskonale wiedziałam, że wszystko było ustawione. Tak bardzo chciałam się odciąć od tego fałszywego życia na pokaz, od tych udawanych ról, pozerstwa, fałszu, dwulicowości. Ale nade wszystko pragnęłam dowiedzieć się, co się stało, że moja siostra, starsza o 3 lata ukochana Marysia, zrobiła coś takiego. Wiedziałam, że zawsze była blisko ojca, że stała u jego boku i pokazywała, jak kochającą jest córką. Wspierała go podczas wyborów, udzielała wywiadów i była na każde jego zawołanie. Kiedyś matka powiedziała mi, że powinnam brać przykład z Marysi, że ona ma mi za złe, że tak odseparowałam się od rodziny. Nie wierzyłam w to, bo moja siostra nigdy nic takiego nie powiedziała. a nawet cieszyła się, że idę swoją drogą i jestem daleko od tych wszystkich brudnych spraw. A może się myliłam? Coś musiało być nie tak, a Marysia musiała coś skrywać. Swoje prawdziwe intencje, myśli, pragnienia. Tyle, że teraz już się tego nie dowiem. W dniu pogrzebu pragnęłam połknąć jedną z cudownych tabletek matki. Ona sama wyglądała na całkiem trzeźwą, ale wiedziałam, że jest na prochach uspokajających. Jej przyjaciółka Arleta, żona wspólnika ojca z czasów, gdy miał sieć restauracji, prowadziła moją matkę, mocno trzymając ją pod ramię. Ja czekałam tylko na jedną osobę, która miała przyjechać do Wrocławia na pogrzeb Marii. To była ciocia Jadwiga, siostra mojej ukochanej babci, która nie żyła od 3 lat. Babcia była mamą mojej matki. Nigdy nie akceptowała mojego ojca, a z opowiadań cioci Jadzi wiem, że nie chciała, aby mama wyszła za niego za mąż. Ale stało się tak, jak się stało. A teraz fasada mojej rodziny rozwalała się całkowicie. Do tej pory chwiała się, ale jakoś trzymała, lecz po śmierci Marii nic już nie będzie tak jak przedtem. Po wszystkim, kiedy siedziałyśmy w restauracji wspólnika ojca, ciotka spojrzała na mnie z troską. Dziękuję, ciociu, że przyjechałaś. Przytuliłam się do starszej pani. A ona pogłaskała mnie po policzku. Zrobiłam to dla ciebie i Marysi, bo twoja mama, wiem, przerwałam jej. Ona żyje w swoim świecie. Wracasz do Poznania? Zmieniłam temat. Tak, o 19:00 mam pociąg. To jakiś koszmar, ciociu. Wybuchłam. Nic z tego nie rozumiem. Kochanie, jest wiele rzeczy, których ja też nie rozumiem. Teraz jedynie martwię się o ciebie. Bardzo się martwię. Nie chcę tu zostać, nie mogę. Dziecko. Ciocia złapała mnie za ramiona i spojrzała na mnie zielonymi oczami, które odziedziczyłam po niej i po babci. Z tym, że moje miały jeszcze delikatne brązowe cętki. Wiesz, że moje mieszkanie w Poznaniu zawsze stoi przed tobą otworem. Zawsze. Jakiś tydzień po pogrzebie postanowiłam w końcu wejść do pokoju Marii. Wszystko było tu takie znajome, a jednocześnie obce. Tak jakbym wiedziała, że już jej nie ma. Bo przecież to wiedziałam. Ale i czułam. Tę pustkę. Zarówno w sercu, jak i w tym uporządkowanym pokoju. Wszystko było takie idealne, jak ona. Zawsze elegancko ubrana, wymalowana, wypielęgnowana, dobrze uczesana, uśmiechnięta. Lecz to wszystko poza. Maska. Tak samo jak nasze szczęśliwe rodzinne życie. Moja siostra naćpała się tabletek matki, popiła wódką, zeszła do biblioteczki, w której zawsze pracował i udzielał wywiadów ojciec, i tam zasnęła przy jego biurku. To dla mnie coś oznaczało. Wcale nie była taka szczęśliwa i zadowolona z tego, co robiła. Może ojciec ją stresował, mobbingował, tresował wręcz, tak samo jak najbliższych pracowników? Za cenę kariery w polityce był w stanie zrobić wszystko. Usiadłam ciężko na łóżku i spojrzałam na małe, białe biureczko, na którym stały lusterko, lampka, kosmetyki i książka Umberta Eco Imię Róży. To była ukochana książka Marysi. Wzięłam ją do ręki i przekartkowałam, uśmiechając się do wspomnień, w których leżałam z Marią w moim pokoju, a ona czytała mi swoje ulubione fragmenty. I nagle z książki wypadła jakaś naddarta kartka. Pofrunęła pod nocny stolik, ale z daleka widziałam znajome pismo. Czy to Maria napisała tam coś jaskrawym, czerwonym flamastrem? Kucnęłam i sięgnęłam po kartkę. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Usiadłam na podłodze i zacisnęłam pięści, które miałam ochotę wbić sobie w załzawione oczy. Skuliłam się i próbowałam nie łkać zbyt głośno, a obok mnie leżała naddarta kartka znaleziona w książce, którą obie z Marią kochałyśmy. Więc siostra wiedziała, że pewnie wezmę ją do ręki. Ta kartka była przeznaczona dla mnie, a widniało na niej tylko jedno zdanie. To wszystko przez ciebie. Cholernie nie lubiłem, gdy ktoś robił sobie ze mnie jaja. Czekałem jak idiota pod hotelem, plując sobie w brodę, że nie wziąłem telefonu do tej Kaliny. Oczywiście to było do ustalenia, ale najpierw poszedłem do recepcji i znajoma panienka od razu poinformowała mnie, że pani Kalina Boraczyńska wyjechała porannym pociągiem. Boraczyńska. Na sam dźwięk tego nazwiska zrobiło mi się zimno. Zleciłem przygotowanie całej dokumentacji o tej dziewczynie. To nie mógł być zbieg okoliczności. Jeśli okazałoby się, że to córka tego Boraczyńskiego, no, sam nie mogłem uwierzyć w tak cholernie złośliwy uśmiech losu. Ta dziewczyna... Oparłem się o skórzane siedzenie swojej BM-ki i zamknąłem oczy. Widziałem twarz tej ślicznej blondyneczki o bardzo niewyparzonej buźce. Nie wiem, co takiego w sobie miała, ale ciągle o niej myślałem. A teraz, gdy okazało się, że mnie wystawiła i że może jest córką tego gnoja, tym bardziej musiałem ją odnaleźć. A to akurat nie było dla mnie dużą trudnością. Tymczasem byłem wkurzony i nabuzowany. Na szczęście rozwiązanie problemu przyszło do mnie samo. Jedna z dziewczyn ze składu Kaliny wychodziła właśnie z hotelu. Spojrzała na moje auto i chyba je poznała. Zatrzymała się, a ja otworzyłem okno od strony pasażera. Podwieźć cię gdzieś? Zapytałem. Jasne. Wsiadła do środka, uśmiechnięta i chętna. Takie lubiłem najbardziej. Jak masz na imię? Rzuciłem, ruszając. Nawet nie zapytałem, dokąd chcę jechać. Ruszyłem prosto do Maximusa, mojego klubu. Ginny. Aha. Kurwa, kolejna tępa laska. No ale cóż, nie jechałem z nią do klubu po to, aby rozmawiać o filozofii albo o ostatnio przeczytanej książce.
Pan Gabriel Kreis, ale numer. Mogę sobie zrobić z panem selfie?
Nie szalej, mruknąłem, już żałując, że ją zabrałem.
No okej, jasne. Dokąd jedziemy?
W końcu się zorientowała, że gdzieś jedziemy. Na Orłowo.
Ach.
Do Maximusa, to mój klub.
Ale super, nigdy tam nie byłam.
Dziewczyna zaczęła się niecierpliwie wiercić na skórzanym siedzeniu. Krótka spódniczka podjechała jeszcze wyżej. Miała ładne, szczupłe uda w sumie. No, nawet nieźle, że ją zabrałem. A dokąd chciałaś jechać?
Tak w ogóle to na dworzec, ale mam jeszcze 3 godziny do pociągu.
No problem, zdążysz. Kiedy weszliśmy do klubu, było pusto. Mój menadżer siedział w biurze, a barman szykował bar na wieczór. Zerknąłem na molo prowadzące nad morze. Ochroniarz nadzorował ekipę, która naprawiała pomost. Jacek, idę do siebie, potem pogadamy. Zwróciłem się do menadżera. Ten spojrzał na mnie, na stojącą obok panienkę i kiwnął głową, nawet nie mrugnął. I bardzo dobrze, dlatego wciąż dla mnie pracował. Już 5. rok. Weszliśmy na górę. Znajdowało się tam kilka prywatnych pokoi, a także mój gabinet, połączony z małym apartamentem. Kiedy przebywałem w Gdyni, często się tu zatrzymywałem. Chcesz drinka? Spytałem, gdy znaleźliśmy się w środku.
Wódkę.
Się robi. Nalałem jej wódki, wrzuciłem lód i podałem szklankę z grubo ciosanego szkła. Dziewczyna sprawnie przechyliła i wytrąbiła trunek niczym zaprawiony w bojach żul. Skoro masz 3 godziny, może je jakoś spożytkujemy? Włączyłem pilotem muzykę. Na początek może dla mnie zatańczysz.
Czemu nie?
Uśmiechnęła się szeroko. Usiadłem na szerokiej sofie, po której walały się puchate poduszki. Laski lubiły taki badziew. Ta cała Gina, czy jak jej tam było, zaczęła tańczyć, podtykając mi pod nos to cycki, to tyłek. Była ładna, zgrabna, ale nie robiła na mnie większego wrażenia. Za to kiedy przymknąłem oczy i zobaczyłem naburmuszoną minę pewnej niskiej blondynki, kiedy przypomniałem sobie, że miała ładne, kształtne piersi, pełne wargi i błyszczące zielone oczy, od razu poczułem ogarniające mnie podniecenie. Klepnąłem tańczącą dziewczynę w tyłek, wstałem i przyciągnąłem ją do siebie. Laska pisnęła i otarła się zachęcająco o moje krocze. Pochyl się, powiedziałem cicho i zsunąłem z jej wypiętego tyłka małe majteczki. Nie byłem chamem, nie zrywałem z lasek bielizny. Poza tym nie chciałem zbytnio skupiać się na niej, bo wciąż miałem przed oczami blondynkę, Kalinę. Cholerną Boraczyńską, która wpieprzyła się w moją głowę kilkuminutową rozmową. Kurwa mać.
Ach, dziewczyna krzyknęła, kiedy zabezpieczone wbiłem się w nią od tyłu. Jaki jesteś wielki.
Cicho, warknąłem i zacząłem ją posuwać. Szybko, bezlitośnie, mechanicznie. Laska wiła się i piszczała. Czułem, że dojdzie bardzo szybko, a ja myślałem tylko o tym, czego dowiedział się mój człowiek. Bo chciałem, musiałem, no, pragnąłem dowiedzieć się wszystkiego o Kalinie Boraczyńskiej. Kalina, Kalina, Kalina. To imię niczym mantra kołatało mi się w głowie, kiedy spuszczałem się w laskę, której imienia nawet nie znałem. Po wszystkim, kiedy oboje doprowadzaliśmy się do porządku, spojrzała na mnie z uśmiechem.
Byłeś cudowny, mieszkam w Bydgoszczy. Może jeszcze kiedyś to powtórzymy?
Może.
Odparłem, a jednocześnie wzywałem taksówkę przez aplikację. Wczoraj, kiedy Kalina tak cię zjechała, prawie ją wyśmiałam, gdy okazało się, że nie ma pojęcia, kim jesteś.
Na sam dźwięk tego imienia podniosły mi się włoski na karku. Spojrzałem ostro na dziewczynę. Widziałem, że nagle pobladła. Złagodniałem, nie chciałem jej spłoszyć i przestraszyć. No, jakaś laska pyskowała. Rzuciłem, niby od niechcenia. Znasz ją?
Tak, byłyśmy już razem na jednym koncercie. Kalina Boraczyńska. Niestety musiała wracać, bo jej siostra zachorowała czy coś.
A gdzie ona mieszka? Tam, gdzie ty?
Nalałem sobie wody, by ukryć napięcie. Nie, nie, ona jest z Wrocławia.
Twoja taksa jest pod klubem.
Odparłem, patrząc na komórkę. Czułem, że brakuje mi tchu. Może zostawię ci numer, jakbyś był w Bydgoszczy, albo gdyby kroił się jakiś teledysk czy coś.
Spoko, napisz tutaj.
Podałem jej kartkę i długopis.
Kiedy wpisała numer i swoje imię, które brzmiało Regina, podeszła do mnie, kołysząc biodrami i chciała pocałować w usta. Uchyliłem się i uszczypnąłem ją w policzek. Nie całowałem dziewczyn, nigdy. Wyjąłem z szuflady torebkę z firmowymi gadżetami. Masz od sponsora.
Dzięki. Była wyraźnie zawiedziona, ale torbę wzięła. To pa.
Strzała. Kiedy wyszła, od razu wybrałem numer diabła, mojego człowieka od wszystkiego, prawej ręki, najlepszego kumpla. Co tam, szefie? Odebrał po drugim sygnale. Wiedział, że nie lubię czekać. Ta Boraczyńska mieszka we Wrocku. Wypaliłem bez przywitania. Właśnie miałem dzwonić, to córka tego posła. Jesteś pewien? No jasne, wszystko prześlę na nasz serwer. Okej. Kiedy wracasz do Poznań? Zapytał. Jutro. Czekamy z utęsknieniem. Diabeł, nie jedz tyle grzybów.
Uśmiechnąłem się sam do siebie.
Kocham naturę, szefie.
Zaśmiałem się i rozłączyłem. Potem otworzyłem MacBooka, zalogowałem się do chmury i po chwili patrzyłem na zdjęcie dziewczyny, dzięki której dziś zaliczyłem inną. To było, kurwa, bardzo, bardzo złe. 15 lat wcześniej. Wyszedłem ze szkoły, która bardzo mnie męczyła, ale postanowiłem, że skończę liceum i zdam maturę. Miałem 16 lat. Wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki. Wychowywał mnie ojciec, a kasa nie stanowiła problemu. Z uwagi na środowisko, z jakiego się wywodziłem, naprawdę trudno mi było pozostać przykładnym uczniem poznańskiej jedynki. W sumie robiłem to też ze względu na pamięć matki, bo zawsze powtarzała, że to, czego się nauczę, mnie wzmocni i da siłę do walki. Ona też walczyła, ale przegrała. Zmarła, gdy skończyłem 13 lat. Teraz wychowywałem się w świecie samych facetów. Mój ojciec Gwidon Kreis i wuj Marcel. Ludzie ojca, tak, właśnie, ludzie. On miał swoich ludzi. Cały Poznań był mu podporządkowany, a ja wciąż byłem przykładnym uczniem liceum. Naprawdę czasami stawałem przed lustrem i pytałem sam siebie, czy dobrze się czuję. Ale robiłem to nadal, bo matka by tego chciała. A poza tym, co tu kryć, ja też tego chciałem. Prosto ze szkoły pojechałem do Poloneza, gdzie w kawiarni przesiadywał mój stary. Prosił, żebym dzisiaj się tam pojawił, bo zamierzał kupić dom w Suchym Lesie. Teraz mieszkaliśmy na Jeżycach, w kamienicy, którą także kupił, a na dole zamierzał otworzyć klub nocny. Miał problemy z pozwoleniem, ale znał jakiegoś gościa, który piął się po szczeblach władzy, więc miał mu w tym pomóc. W sumie nie byłem zadowolony z perspektywy przeprowadzki, bo na Kościelnej się wychowałem. Miałem tu kumpli i niejedną rozróbę za sobą, ale dobrze dogadywałem się z ojcem i wiedziałem, że pójdę za nim wszędzie. Kiedy wszedłem do hotelu, znajomy portier pokierował mnie na górę wejściem dla personelu. Tam, na piętrze, znajdowała się przestronna kawiarnia, w której przesiadywali mój ojciec, wujek i ich ludzie. Gdy tam dotarłem, za parawanem siedzieli przy stoliku we trzech. Tato, wujek Marcel i jakiś facet, którego nie znałem. Domyśliłem się, że to może być ten polityk, o którym ostatnio było głośno. Miał zimne, niebieskie oczy i od razu poczułem do niego antypatię. Zawsze tak było, że ktoś mi pasował albo nie. Problem miałem jedynie z wujem, którego nie do końca mogłem rozgryźć, ale w końcu był młodszym o 2 lata bratem mojego ojca, moją najbliższą rodziną, więc byłem z nim blisko. Skryłem się za drewnianym parawanem i spojrzałem na ojca. Nie chciałem mu przeszkadzać w spotkaniu, zwłaszcza, że wyglądał na wkurzonego. Usiadłem przy dużym stole z boku, a znajoma kelnerka podeszła do mnie i się uśmiechnęła. Odkąd znacznie urosłem, mierzyłem teraz 1,88 m, wydoroślałem. Wiele dziewczyn się do mnie uśmiechało. Bardzo ładnie uśmiechało, a ja z chęcią te uśmiechy oddawałem. Ale kelnerki z Poloneza traktowały mnie jak syna krajana, którym przecież byłem i trochę mi matkowały. Bardzo lubiłem tam przebywać. Gabriel, jesteś głodny? Zapytała kelnerka. Nie, dziękuję. A może szarlotkę byś zjadł? Mamy świeżutką. No, okej. Im jeszcze trochę zejdzie, wskazała na stolik za kotarą. Poczekaj tutaj. Jasne. Siedziałem więc przy stole, zostałem nakarmiony pysznym ciastem, napojony sokiem z pomarańczy i czekałem. Kiedy w końcu ojciec wyszedł, był wściekły. Wuj Marcel pomachał mi z daleka i zmierzał do wyjścia wraz z tym facetem, który od razu znalazł się na mojej czarnej liście. Tato usiadł obok mnie i klepnął mnie w ramię. Nakarmiła cię Nastka? Zapytał. Jak zawsze. To dobrze. Wyglądał na zamyślonego. Wiesz co, zanim pojedziemy do Suchego, chodźmy na burgera. Okej, odparłem ostrożnie. Było coś dziwnego w jego zachowaniu, jakiś rozpaczliwy entuzjazm. Trochę mnie to przerażało. Wszystko w porządku? Co? Tak, wszystko będzie w porządku. Nie martw się o nic, Gabryś. Poszliśmy na burgery, a ja czułem, że nic nie będzie w porządku. Ojciec zachowywał się tak samo, gdy zmarła mama. Wtedy też ze sztucznym entuzjazmem mówił, że wszystko będzie dobrze, a nic nie było. Nic. W żadnym jebanym porządku.